Proszę Państwa, witam serdecznie, Krzysztof Sarnecki, Quest Change Managers, a witam na spotkaniu, na które zostałem zaproszony, za co serdecznie dziękuję, no a przede wszystkim Państwu dziękuję serdecznie za wstępne zaufanie, że Państwo żeście przyszli i chcecie posłuchać mojego ględzenia. Po 20 minutach tego, co będę mówił, można już zasypiać, ja wtedy nie budzę, także bądźcie Państwo spokojni, na pewno nie będziecie się nudzić tylko przez pierwsze 20 minut. A tak na poważnie, witam serdecznie na spotkaniu z obszarem i z wiedzą, co do której zaryzykuję pewne stwierdzenie na wstępie. Mianowicie, myślę, że Państwo nie spodziewacie się tak naprawdę do końca, o czym będę dzisiaj mówił, aczkolwiek Wasze wyobrażenie jest takie, że powiem o marketingu, o tym, w jaki sposób pracować dzisiaj z klientami, żeby być skutecznym, efektywnym, aby móc nie tylko sprzedawać, ale kontynuować współpracę i tak dalej. A dlaczego? Dlatego, że dzisiejsze czasy, a nie mówię o teraz tej sytuacji wojennej, nie mówię o pandemii, bo gdyby tych dwóch ogromnych, niesamowitych, no i tragicznych wydarzeń nie było, stanąłbym tutaj i mówiłbym dokładnie to samo, ponieważ bez względu na to, już się to wydarzyło, ale gdyby tego nie było, i tak sytuacja rynkowa byłaby w jakiś sposób podobna w relacji do tego, co się dzieje teraz. No, być może nie tak tragicznie. No i teraz, jeżeli Państwo to słyszycie, to mówicie, co ja jestem taki, rozpościeram przed Wami jakieś strachy, buduję jakąś atmosferę zagrożenia i tak dalej. Odpowiedź mi jest odwrotnie. Myślę, że nasze spotkanie dzisiaj spowoduje to, że z jednej strony zderzycie się Państwo z pewną wiedzą, statystycznie wiem, że nową, ale będzie to taki pierwszy krok dla wielu osób, który rozpocznie drogę w kierunku innego sposobu myślenia w związku z tym, jaka sytuacja dzisiaj jest na świecie, ale uwaga, w relacji do tematu, w relacji do pracy z klientem. Także nie będę dywagował szeroko na tematy niezwiązane bezpośrednio. Ale jest jedna kwestia, która jest bardzo istotna i zaraz do niej nawiążę. Aha, bo mam slajdy, to ja slajdy też włączę czasami, dobra? Tak w ogóle i tak dalej, bo mi będą przypominać, nie włączyłeś slajdów i tak będzie. Mianowicie, proszę Państwa, sytuacja jest bardzo specyficzna. Ja to zaraz pokażę i omówię. Mianowicie, wygląda to tak, że świat wymusza dzisiaj na nas, nie mówię świat, bardziej powiedziałbym natura, czyli nie świat, że jakieś grupy polityczne, biznesowe i tak dalej, ale natura wymusza na nas dzisiaj inny sposób postępowania niż mamy to we krwi. Natura jest teraz wokół nas tak samo, jak była zawsze, ale uwarunkowania, w których się znajdujemy, zmieniają naszą pozycję w tej naturze. I teraz, jeżeli my idziemy do kogoś, z kimś współpracować, spotykamy się najczęściej z osobą, z osobami, z zespołami, bo ja mówię tutaj o ludziach, spotykamy się najczęściej także ze sposobem myślenia, patrzenia, który przynajmniej przez 800 lat, w którym istniejemy, oczywiście jako kulturowo, no bo my 800 lat nie istniejemy jako osoby, i trudność polega na tym, że prawie wszystko, co dotąd działało, dzisiaj nie działa, wszyscy o tym nie tyle wiedzą, ile to czują, ale z drugiej strony nie wiedzą, co robić, w związku z tym zachowują się po staremu, jeżeli chodzi o reakcję, i jest taki punkt zawieszenia, w którym następuje walka związana z tym, że po staremu już nie jest, to co było nie działa, ale nie wiemy, co robić, w związku z tym następuje konflikt, następuje zderzenie z drugim człowiekiem w świecie, w którym tak naprawdę nie wiemy, jak się poruszać. Ja to pokażę za chwileczkę na konkrecie, ale taka teza, która jest... O, proszę bardzo, organizatorzy się postarali. Dziękuję ślicznie. Taka teza, która na samym wstępie się pojawia, jest następująca. Proszę Państwa, ja to mam zapisane na slajdzie, ja zaraz do tego dojdę. Otóż my, spotykając się dzisiaj z klientami naszymi, potencjalnymi, cokolwiek to znaczy, Stoimy przed dwoma wyzwaniami. Jedno wyzwanie to nawiązać współpracę, ale żeby ją nawiązać, trzeba zrealizować drugie. Trzeba edukować klienta w tematach, które nie są w ogóle związane z samym tematem współpracy merytorycznej, czyli, nie wiem, produktami, usługami i tak dalej. Dlatego, że szansa na to, że na przykład Państwo dzisiaj dowiecie się o pewnych mechanizmach, powiecie, okej, dla mnie to jest logiczne, ja to rozumiem, i pójdziecie do kogoś i zaczniecie komunikować to, po drugiej stronie będzie szok. I teraz tego szoku by nie było, gdyby człowiek, z którym się spotkasz jutro, siedział tutaj na tej sali i usłyszał to samo. Dam Wam bardzo konkretny przykład z dziedziny związanej ze sprzedażą, ale tak naprawdę to jest dziedziny, o której będę mówił za dwa dni, ponieważ dzisiaj jestem tutaj z Wami. Jutro jest tu z nami Renata Kozłowska, moja przyjaciółka i współpracowniczka, partnerka w biznesie, który jutro będzie mówić też o sprzedaży, będzie mówić o zmianach sprzedaży. To jest właśnie Renata. Natomiast ja się z Wami spotkam jeszcze raz w piątek, będę mówił o negocjacjach. Dam Państwu taki przykład bardzo konkretny. Otóż część może Państwa wie, część może nie. Ja jestem zawodowym negocjatorem. Mam za sobą ponad 1500 negocjacji i ponad 800 międzynarodowych. Biorę teraz udział i ostatnio brałem w kilku bardzo poważnych negocjacjach. Renegocjowałem kontrakty na poziomie kontrakt 35 milionów, zmiana o 6 milionów w związku ze zmianami cen. To były negocjacje pomiędzy zazwyczaj firmami polskimi, bo ja kocham reprezentować polskie firmy. No a po drugiej stronie, chociaż z trzech negocjacji, które ostatnio miałem, no to była jedna firma zagraniczna, którą reprezentowałem, ale po drugiej stronie mam firmy zachodnie. To była francuska firma, jedna, druga, no właściwie trzy firmy francuskie. Nie, przepraszam, jedna firma irlandzka i dwie francuskie. I to jest ciekawe. Otóż dlaczego dzisiaj renegocjuje się kontrakt? Renegocjuje się na podstawie dwóch bardzo istotnych przesłanek. Pierwsza jest związana z czymś, co bardzo rzadko się w naszym życiu wydarza. Mianowicie jest to tak zwana siła wyższa. Po angielsku się mówi, z francuskiego zresztą, force majeure. Jeżeli jest siła wyższa, która nie pozwala nam realizować warunków kontraktu, nie można od nas egzekwować kar i właściwie kontrakt przestaje być ważny, jeżeli możemy powiązać to z siłą wyższą. Czyli na przykład jak teraz jest wojna w Ukrainie, została Ukraina napadnięta, a stal produkuje się w Rosji i nie ma dostaw stali w tym momencie, nikt nie może powiedzieć, ukaram cię teraz za to, że nie masz 500 ton stali do realizacji kontraktu, bo jej nie ma skąd wziąć. Więc ten kontrakt tak naprawdę jest nieważny w sensie i praktycznym, i w sensie formalnym. Ale jest drugi powód. Ten drugi powód dotyczy obszaru tak zwanej drastycznej zmiany ceny, co w nomenklaturze międzynarodowej z angielskiego nazywa się extraordinary change of cost, increase of cost właściwie, wzrost kosztów. To jest także podstawa formalna do tego, że jeżeli na przykład masz podpisany kontrakt i była pandemia, ceny wzrosły na przykład o 50-70%, zresztą nieważne z jakiego powodu, i to było nieprzewidywalne, niespodziewane, kontrakty też przestają być ważne. I nasz kontakt z Europą Zachodnią, z ogromnymi korporacjami, zawsze spotykał się na początku, oczywiście zwariowali, trzeba było sobie zrobić zakupy dwa lata wcześniej i tak dalej, i tak dalej. No, wiadomo, że na Zachodzie wiedza jest najniższa w tym momencie, mówię, w Europie Zachodniej, ze wszystkich obszarów na świecie. Nigdzie nie ma takiego zacofania jak tam, w tamtych obszarach, więc my żeśmy się tego spodziewali. Ale my musieliśmy wyedukować Francuzów, Irlandczyków, jak to wszystko hula i sprowadzić na ziemię pod kątem biznesowym. I oczywiście, jeżeli Państwo chcecie sobie dowiedzieć się, jak takie renegocjacje mogą wyglądać i powinny wyglądać, to na kanale Krzysztof Sarnecki mój ostatni film, który nagrałem, czy przedostatni, to jest jak renegocjować. Tam są trzy takie bardzo ważne punkty. Możecie Państwo sobie obejrzeć, to jest bezpłatne, tak to się dzieje. I w związku z tym, jakby pierwszą fazą tego, co robiliśmy z moimi klientami, to była edukacja drugiej strony. I dopiero później mogła nastąpić normalna, zwykła, biznesowa rozmowa. I dlatego teraz to, co pokażę, to jest podwójne wyzwanie dla Was. Dlatego, że wy świadomi tego, jakie mechanizmy istnieją i będą istniały, będziecie chcieli działać w tym module, w tej kulturze, ale po drugiej stronie zazwyczaj spotkacie się z ludźmi, którzy są myślą po staremu i nie można mieć do nich o to pretensji. Doświadczenie jest jak grzebień, który natura daje nam, kiedy już jesteśmy łysi. Proszę Państwa, my jesteśmy wychowani w kulturze, w której bardzo dużo osób mówi, no przecież ja jestem doświadczony. Mogę Państwu i dam dzisiaj wiele przykładów, kiedy doświadczenie niewiele pomaga. I kiedy pracuję z ludźmi, z zespołami, my nie jesteśmy firmą szkoleniową, my szkolimy bardzo dużo, ale to jest funkcją raczej naszej pracy konsultingowej. Ale na tych warsztatach, które prowadzimy, kiedy ludzie przychodzą, nagle dowiadują się, że ich spojrzenie na rzeczywistość, która się wydawała taka, a nie inna, musi jakby, no, musi podlegać ogromnej zmianie, bo doświadczenie, które ludzie zdobyli w pewnym momencie pokazuje im, że myślą błędnie. Troszeczkę mogę to podać na przykładzie, jak znajdziemy się na Bałtyku nad morzem i staniemy na 2 metry od brzegu i w pewnym momencie tam jest tak zwany prąd strugowy, bardzo silny, jeden z najbardziej niebezpiecznych prądów, bo on się pojawia w bardzo różnych miejscach, to my, biorąc pod uwagę doświadczenie życiowe, że najkrótsza droga, jaka jest, to jest droga matematyczna, czyli linia prosta od brzegu 2 metry, w związku z tym ludzie rzucają się, żeby się ratować w tamtym kierunku, a jest to najgorszy sposób reakcji, jaki tylko istnieje, bo tylko się zmęczymy. Jeżeli mamy się utopić, to tym bardziej się utopimy. Jeżeli ktoś miałby wiedzę, to wiedziałby, że jeżeli porywacie prąd, pierwszym ruchem, absolutnie zawsze, w każdym prądzie, jaki tylko jest, powinno być poddać się prądowi i dać się porwać przez ten prąd. Okay? Przy założeniu, że umie pływać, no jak nie umie pływać, to wiadomo, że jest prąd. Ale to daje największe szanse. No i teraz nasze doświadczenie życiowe jest takie, że najkrótsza droga jest najlepsza, docieramy do celu. A tu się nagle okazuje, ludzie się dowiadują, że to jest najgorsza droga. Najkrótsza droga to jest ta droga, którą idziesz od brzegu, odpływasz, tak? Przygotowujesz ciało, rozpędzasz się, prąd cię unosi, nie męczysz się i dopiero wybijasz się do boku. I ta droga jest o wiele krótsza niż te 2 metry do brzegu. Zwróćcie Państwo uwagę na jedną rzecz. Zmienia się paradygmat. Jak to? Ta droga jest krótsza. Tak, ona jest krótsza do celu, bo ta nigdy do celu nie dojdzie. Zmiana paradygmatu z linearnego, czyli linia prosta, to jest ten odcinek najkrótszy, na nielinearność jest najbardziej fundamentalną zmianą, jaką my przechodzimy już i będziemy przechodzić przez najbliższe 5 lat. Kiedy w latach 90. pojawił się komputer, bardzo dużo osób, no Państwo tego nie wiecie, a dziadzio Wam opowiedział albo babcia, ale wtedy bardzo dużo ludzi mówiło tak, a po co mi komputer, całe życie żyłem bez komputera i dam sobie radę. Dzisiaj my się z tego śmiejemy, tak? Moja mama, która ma 80 lat, już od 16 lat operuje na komputerze, bo jak przyjechałem tutaj, albo ja mieszkałem za granicą, no to ona nie miała komputera, to jej dałem. I nagle się okazało, że ona już teraz bez tego nie może istnieć. Beze mnie może, jak mnie nie ma, to jest ok, ale jak komputer jej się wyłączy, to ona już jest wtedy w trudnej sytuacji psychicznej. Dlatego, proszę Państwa, to zderzenie z innym sposobem myślenia to jest jedno z największych wyzwań, jakie mamy przed sobą. I teraz popatrzcie się Państwo na ten slajd, a teraz popatrzcie się na ten drugi. Przeczytajmy sobie go. Benjamin Franklin powiedział to ponad 200 lat temu. Dzisiaj mówi się następującą rzecz. Otóż najważniejszą cechą człowieka, który istnieje na rynku i chce konkurować, najważniejszą jest umiejętność odduczania się starego i umiejętność uczenia się na nowo. W naszych oczach, uszach to nie jest popularne. Kiedy Państwo to słyszycie, to Wam ramiona opadają, mówią, Boże, to aż tak? A ja na to Wam powiem, z jednej strony tak. I tą pigułkę trzeba przełknąć, bo nie ma innego wyjścia. Dlatego, że z naturą nie będziecie dyskutować. Ale z drugiej strony pokażę Wam pewne mechanizmy, które pozwolą Wam powiedzieć tak, ale zaraz, to jest jakaś droga, jest ścieżka. Wcale to nie musi być takie straszne, jak nam się wydaje. Ale jeżeli ja i tak nie mam wyjścia, no to po co się martwić czymś, na co nie mam wpływu? No, ale nie jest to takie proste. Popatrzmy się teraz na ten cytat. Ja będę tak cały czas tylko wyświetlał, Państwo będziecie czytać i tak dalej. Proszę się nie martwić. Ale ten początek taki jest. Strach. Stagnacja wynika z tego, że mimo, że czujemy, że coś się zmienia, to my wypieramy to, że się zmienia i my chcemy dalej postępować po staremu. To jest bardzo naturalne. To jest prawo zachowania energii. To nie jest prawo rozsądku. Ale tak długo, jak tylko możemy, bardzo często wytrzymujemy. My ludzie, mając trzy mózgi, jeden z nich jest logiczny, którym faktycznie myślimy, bo dwa pozostałe nie dysponujemy nim wolną wolą, one same sobie istnieją, pozwala nam rozumieć, co to jest proaktywność. Czyli jeżeli zdobywamy wiedzę, to możemy uciekać do przodu. Możemy sobie powiedzieć, dobra, to ja nie będę czekał, aż mnie życie w tyłek kopnie, tylko ja pójdę w takim kierunku, który pozwoli mi ubiec pewną sytuację. Problem dzisiaj polega na tym, że zmienność jest tak duża, że trudno jest powiedzieć, w jaki sposób być proaktywnym, bo nie wiadomo, co będzie. Jak w tym żyć? No i tutaj przychodzi nam na ratunek odpowiedź dosyć prosta, aczkolwiek, żeby ją wyjaśnić, trzeba znowu zmienić sposób myślenia. Otóż tak naprawdę tak zawsze było i tak zawsze będzie, bo natura ma charakter chaosu. Nam się wydaje, że my jesteśmy w stanie pewne rzeczy układać i przewidywać. Ale sprawdźcie Państwo to na sobie. Zauważcie, my wychowaliśmy się, my Europejczycy, bo to jest jedyny obszar na świecie, który w ten sposób myśli. Wychowaliśmy się w świecie, w którym my chcemy sobie tak rzeczy poukładać, żeby były takie ogarnięte, żebyśmy mieli relatywny spokój, nie? My generalnie tak żyjemy. Jak sobie to poukładać? Żaden Arab, żaden Hindus, żaden Japończyk, żaden Brazylijczyk tak nie myśli. No żaden, no wiecie, co mam na myśli, statystycznie. Dlatego, że oni, będąc blisko z naturą i zagłębieni w kulturze, której wiedza jest przenoszona, że się tak wyrażę, w DNA, zdają sobie z tego sprawę, że to jest tak jakby obrażać naturę. Nie jesteś w stanie ogarnąć natury. Możesz jedynie tylko co ogarnąć? Siebie w naturze. Ale tego nas nie uczono. Chodziliśmy do szkoły, było 500 stron w książce. Co było ważne? To co na egzaminie, czyli wszystko, bo data urodzenia gościa, który wymyślił coś ważnego, była tak samo istotna, jak to, co wymyślił. Co jest oczywiście paranoją. A w tej książce okazuje się, od 1 do 4% jest to, co jest istotne, zakładając, że książka została oparta na sensownej wiedzy. Ale tam 96% wiedzy generalnie jest relatywnie mało istotne, ale tego nas nie uczono. No i kto by teraz mógł odpowiedzieć na pytanie, ten profesor, który nas uczył, gdzie jest ten 1%, 4%? Nie zostaliśmy wychowani w takiej kulturze. Ale ci, którzy są blisko natury, otrzymują to naturalnie. My niestety zanurzeni w świecie, który został utworzony po to, żeby pewien układ był taki, a nie inny. Ja tutaj nie mówię o spiskowej teorii, ja mówię tutaj po prostu o rozwoju kulturowym naszym europejskim. My nie analizujemy tego, tylko idziemy pewnym trendem, który czasami nam otwierają się oczy, bo jak była pandemia, wiele z nas odkryło nagle, że takie bardzo podstawowe rzeczy mogą cieszyć, nie? To było takie trochę oczyszczenie, na którym zobaczyli, że trzeba się cieszyć tym, co się dzieje tu i teraz. Gdybyśmy spytali Ukraińców, co dla nich jest ważne w tym momencie, to ich odpowiedzi byłyby zupełnie inne niż tych samych Ukraińców sprzed na przykład 15 lat. No i my też także przechodzimy tego typu drogę. No nie porównuję tutaj o skali, ale każdy z nas. To o co chodzi z tym chaosem i dlaczego akurat teraz? Proszę Państwa, a zaraz, momencik, bo coś tutaj... Okej. Teraz powiem Państwu pewną rzecz, która jest fundamentem do tego, żeby można było dokonać zmiany w swoim sposobie myślenia. Ale teraz posłuchajcie mnie Państwo o takiej bardzo ważnej kwestii. Siedzicie Państwo tutaj i słyszycie gościa, który tak, z jednej strony potrafi mówić, ale jak na razie nic nam konkretnego o marketingu nie powiedzie. I macie Państwo być prawo zniecierpliwieni, bo zaraz, o czym ten gość mówi? Ten gość ma godzinę 15 minut na to, żeby dotrzeć do Was z czymś, co będzie skuteczne, a nie przyjść i popisać się tym, że wyciął 16 numerów ostatnio z klientami i wszystkie były super. bo to byłoby obraźliwe dla Państwa. Dlatego mam śmiałość poprosić Was o pewną cierpliwość, bo za chwileczkę, kiedy dotkniemy tematów marketingowych, jak pracować z klientem, to żeby to rozumieć, trzeba zrozumieć to, o czym teraz powiem. Otóż chaos istniał zawsze i my wychowaliśmy się w chaosie. Tego takżeśmy sobie nie definiowali. Ale znamy takie powiedzenie, zrób plan sobie, a rozśmieszysz Pana Boga. Zauważcie Państwo, że na 100 planów, w których braliśmy udział w realizacji lub które żeśmy tworzyli, ile zrealizowaliśmy w 100%? Odpowiedź jest jedna. Dla wszystkich. Zero. Każdy plan, który zrobiliśmy, uległ pewnej modyfikacji. Gdybyście Państwo to pomierzyli, okazało się, że około 20% zrealizowaliście mniej więcej w 80%, a pozostałe 80% planów poszło w gwizdek i tak się mówiło, no tam nie udało się, ale coś żeśmy z tego wynieśli. Tak jak się mówi, ze szkolenia można wynieść na przykład długopis, nie? Tak zawsze można powiedzieć, a dzisiaj nawet tego nie wyniesiecie. Ok? Ale teraz pytanie brzmi, to jak to jest z tym chaosem i dlaczego, kiedy pisałem pierwszy artykuł na temat chaosu kilkanaście lat temu, ten artykuł dzisiaj jest doskonale rozumiany, dlatego że wydarzyło się dokładnie to, co w nim napisałem, ale nie dlatego, że jestem taki przewidujący albo że zgadłem, tylko dlatego, że ktoś mnie kiedyś nauczył fundamentów, a my żeśmy się tego w szkole nie uczyli. I posłuchajcie teraz o takiej prostej, posłuchajcie taką prostą kwestię. 50-100 lat temu cykl życia produktu, wchodzę już na Wasz teren, był pi razy oko 5 lat, 10 lat i pojawiał się nowy produkt. Zależy w jakiejś branży. Dzisiaj cykl życia produktu to jest ile? Na przykład 3 miesiące, rok to w stosunku do bardzo kompleksowych rzeczy. Samochód, który jest bardzo kompleksową rzeczą, to jest kwestia dzisiaj od 2 do 3 lat. Modyfikacja co roku następuje, ale zmiana modelu właściwie na pewno nie dłużej niż po 3 lat. Komputery, sprzęt, wszelkiego rodzaju pomysły, wszystko nawarstwia się i idzie do przodu w konwencji 2-3-4-miesięcznej. Telefon, który Państwo macie w kieszeni albo w ręku, no to wiadomo, że jego nowy model będzie za jakieś miesiąc, dwa, półtora, tak? Jeżeli on jest teraz najnowszy. No dobra. Ale dlaczego tak się dzieje? Popatrzcie Państwo, skrót. Przychodzi rok 90, pojawia się komputer, pojawia się internet. Internet powoduje, że następuje przepływ informacji. Druga sprawa. Świat się tak zmienia, że globalizacja ułatwia przepływ pieniędzy, a w związku z tym dostęp do pieniędzy wszędzie, gdzie się da. Internet ułatwia to, że ktoś z Bantustanu, nie obrażając Bantustanu, taki malutki może przedstawić ofertę wielkiej firmie co do jakiegoś odcinka. Znamy to. Dawniej to było niemożliwe. Ale ile takich propozycji ofert jest? Ile takich transakcji się dzieje wokół nas? Jaki jest przepływ informacji? No, jedynie Chuck Norris wie, bo on przeczytał cały internet, nie? To on wie. Swoją drogą, przewspaniały człowiek, on sam sobie żarty robi sam z siebie. Przeinteligentny i niezwykle pomocny. Miałem okazję go poznać. I jeżeli tak jest, że następuje przyspieszenie nie geometrycznej ilości informacji, tylko to się mnoży, nazwijmy to miliardy razy miliardy, czy nasz mózg jest do tego przyzwyczajony, żeby przetrawić tego typu informacje? Czy systemy, które są, gdziekolwiek są w stanie wziąć ten zestaw informacji? Popatrzcie Państwo, co się dzieje tu na razie. Jesteście w stanie ogarnąć to wszystko? Jesteście w stanie zapoznać się z różnymi ciekawymi rzeczami? Żeby można było skorzystać z tych targów, co trzeba zrobić? Trzeba skoncentrować się, trzeba się sfokusować. Co ja chcę stąd wynieść? Co poznać? Zostawić sobie 20% czasu na tak zwane australijskie walkabout. Walkabout to jest takie, wiecie, łażenie sobie, tak? Ale 80% czasu, jak Państwo chcecie skorzystać z tego, co tu się dzieje, to trzeba najpierw sobie zrobić plan, do czego dążę i dopiero wtedy naprawdę skorzystacie z takich targów. Bo jak pójdziecie tak tylko i będziecie sobie chodzić, zobaczyć, co jest nowego, to tak naprawdę nic prawie, że z tego nie skorzystacie. Będzie to szczątkowe. I teraz. Następuje przepływ pieniądza, w związku z tym konkurencyjność wzrasta, bo ktoś nagle może zacząć konkurować jak chce, gdzie chce, czego dawniej, pamiętajmy, nie było. No to ta ilość propozycji, ofert, pomysłów, produktów nagle jest ogromna. Ale także interakcji społecznych, interakcji politycznych, różnego rodzaju możliwości. To wszystko się nawarstwia. Pytanie brzmi, czy to jest poukładane? Jest czy nie jest? W żaden sposób, bo nie może być. To teraz jest pytanie takie. To jeżeli jest sztorm na morzu, na dużym, niech będzie na połowie Atlantyku, i on jest ogromny, i wieją wiatry i tak dalej, to czy będą takie miejsca, że gdyby tam był statek, to ten statek utonie, choćby nie wiadomo co? Jak jest duży sztorm? Będą takie punkty, miejsca w danym momencie? Najdą się dwie fale, które przewrócą nawet najlepszy statek na świecie? Używam skrótów myślowych. Wiemy, że tak jest. No ale teraz jak pływa tam 1000 statków, a są media, to co media zrobią? No wyłapią te 4, które utoną, bo akurat znalazły się w tych punktach. Ale patrzcie się, gdyby nie te 4 statki, to inne się znajdą. Jak będzie następny sztorm, będzie dokładnie to samo, tak? Czyli wiadomo, że kiedy dzieje się sztorm, nie jesteś w stanie go ogarnąć, nie jesteś w stanie przewidzieć wielu rzeczy. Ale teraz wyobraźcie sobie, że macie 100 sztormów na raz na tym Atlantyku. Wpływa 100 różnych sztormów, 100 różnych typów wiatrów uderza, z różnych kierunków, wszystko jedno jak. Co się tam stanie? Zaczyna się takie rozgwizdzie i taki bałagan, że nie jesteś w stanie przewidzieć tego w żaden sposób. I proszę Państwa, my, ludzkość, znajduje się w tym momencie dokładnie w takiej sytuacji już od kilkudziesięciu lat, około 20 lat, kiedy wszedł internet, nastąpił swobodny przepływ, ta globalizacja to jest takie słowo, ale za tym stoi dostęp do wszystkiego i brak kontroli nad wieloma rzeczami. W związku z tym zrozumiałe jest to, że non-stop będą wybuchać różne rzeczy. Nawet, popatrzcie się, przepływ ludzi, wymiana ludzi powoduje coś takiego, że jak pojawi się jakiś wirus, on się roznosi 10 razy szybciej niż to było dawniej. Zgadza się? Ja nie chcę dyskutować tego o pandemii i tak dalej, ale zauważcie, to jest logika, to jest bardzo proste. No i teraz jest pytanie, a do czego my jesteśmy przygotowani? Czy my jesteśmy przygotowani do pływania w chaosie? W sztormie. Nas tego uczono w szkole? Dam Państwu przykład. Co jest fundamentalnym wskazaniem dla osoby, która jest w sztormie, w chaosie, jak się powinna zachowywać? Ktoś z Państwa ma odwagę powiedzieć? Jest takie jedno hasło, śmiało. Proszę, proszę bardzo, z punktu widzenia marynarza, tak?
Pierwsza sprawa to spokój i tam są takie, jest cały katalog tego, co trzeba zrobić. Jest rutyna, którą trzeba przeprowadzić.
Okej, fajnie, spokój, ale po co jest spokój?
Żeby można było zrobić to zgodnie z regulaminem, który jest.
Bardzo fajnie, że Pan to powiedział. Super, bo to współgra w tym, co powiedziałem. To ja to trochę rozwinę. Jak pracowałem z metrem warszawskim, tym, co jeździ pod ziemią, tyle, że nie pod ziemią pracowałem, na ziemi, to tam był gość od bezpieczeństwa. I on w pewnym momencie powiedział, jak ja uczyłem tak zwanych 4 filarów zarządzania w sytuacji kryzysowej. On mówi, panie Krzysztofie, gdybyśmy my znali te 4 filary wcześniej, to 80% procedur, o których Pan mówi, rozumielibyśmy przez tkankę. Nie musielibyśmy się tego uczyć. Odpowiedź jest następująca. Wie Pan, po co spokój? Żeby można było wybrać to, na czym się trzeba skoncentrować. Żeby można było wybrać co. Czyli patrzcie się, to jest taka lekcja, jeżeli macie coraz większy rozgwiździaj, to co trzeba zrobić tym bardziej? Zawężyć się. Patrzcie, jak to współgra. Jeżeli masz bardzo dużo produktów i idziesz do klienta, najgorszą rzeczą jest, co mu pokazać? Wszystko. Znamy to? Trzeba się skupić na pewnej kwestii. To jest taki skrót myślowy, który pokazuje dokładnie ten mechanizm. To jest wszystko bardzo spójne. Ja wbrew pozorom, mimo że na początku może tak brzmieć, nie opowiadam tu o jakichś cudach, facet nawiedzony i tak dalej. Dlatego, że moja codzienność, rzeczywistość Renaty, która jutro będzie tutaj z Państwem, to jest rzeczywistość, która dotyka tu i teraz naszych klientów i nas. My też prowadzimy firmy. W związku z tym nas nie stać na to, żebyśmy przyszli do klienta i sobie opowiadali, jakby fajnie było. Zresztą na sali są też nasi klienci. I teraz popatrzmy się w związku z tym, kiedy to już powiedział, że przepływ informacji, nagromadzenie wszelkiego rodzaju wpływu informacji nie pozwala nam tego ogarnąć. a w związku z tym będą się wydarzały turbulencje na każdym kroku, będą różnego rodzaju nierówności, tu się nazbierają, fale przewrócą, tam będzie znowu spokój, bo się najdą i skompensują. W związku z tym naprawdę nie wiesz do końca, co się będzie działo. Jak w tym żyć? Przyjrzyjmy się teraz. Twoją rolą jest uczenie klienta. I to jest trudne, no bo panie, o czym pan mówisz? To ja mam teraz pójść uczyć klienta? No nie pójść do niego i usiąść, wie pan co, to ja pana teraz nauczę i dzięki temu będę panu mógł sprzedać. No bo byłoby to śmieszne. Ale sposób, jaki komunikujemy się z klientem, powinien już uwzględnić to, że to, jak nasz klient odbiera, powinno być oparte na tym, że wnosimy coś, co daje podwaliny do tego, żeby odnaleźć się w tej rzeczywistości. A po staremu niestety nie. I popatrzymy się teraz, jak to można zrobić. Znacie państwo coś takiego jak content marketing, prawda? Czyli marketing oparty na tym, że dostarczacie klientowi sporo różnego rodzaju informacji, wiedzy, dzielicie się wieloma tematami, po to, żeby klient nabył zaufania do was i jeżeli on nabywa to zaufanie, to on się otwiera, zaczyna z wami rozmawiać. Dzisiaj elementem content marketingu powinno być na przykład to, jak zachowywać się w chaosie. Bo jeżeli państwo tego nie zamieścicie, tylko będziecie zamieszczać informacje o swoich produktach, to klient za chwilę przyjdzie i zacznie po staremu z wami rozmawiać, a to się nie da. Pokażę to na przykład. Jakie zmiany następują na rynku światowym? Rok 1500, największa zmiana w ostatnim tysiącleciu jako pierwsza zmiana. Kończy się średniowiecze. Mówię tutaj o Europie. Ale też można to przełożyć na Chiny na przykład, tak? Które też przechodziły pewną ewolucję, inną, ale można tutaj paralele odnieść. Pierwszy gość, Amerigo Vespucci, powiedział, to nie jest Azja, to jest Ameryka. Dlatego nazwano prawda, Amerykę Ameryką od jego imienia. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale w 1500 roku powiedzieć, że świat jest inny niż zostało nazwane przez papieża, cara, króla i tak dalej, to było skazanie na stos. Człowiek, kiedy się rodził, mówił tak, po co się zastanawiać nad tym, jak by mogło być? Wiadomo, jak jest. Urodziłeś się chłopem, będziesz chłopem, urodziłeś się panem, będziesz panem, urodziłeś się i tak dalej, i tak dalej. Nikt się nad tym nie zastanawiał. Ale przyszło odrodzenie i w tym momencie to, co się wydarzyło, ludzie odkryli, że można inaczej. To była największa zmiana mentalna po zmianach, które nastąpiły za cesarstwa, w związku z cesarstwem rzymskim. Druga zmiana, która nastąpiła, to jest rok 1850. Okazało się, że rozwój przemysłu pozwala na to, że można budować więcej niż tylko wyrobię własnymi rękoma. Czyli nastąpiła nadprodukcja, a więc były dodatkowe zasoby do tego, żeby co zrobić? No, przejmować pewne rzeczy, na przykład je kupując, albo mieć pieniądze na to, żeby kupić broń, żeby kogoś najechać i zdobyć. I tak rozwinął się kolonializm brytyjski, dokładnie na tej bazie. To była druga mentalna zmiana, dlatego że 300 lat wcześniej, żeby można było mieć więcej, trzeba było albo ukraść, albo się w tym urodzić, albo dostać w prezencie. To są takie zmiany, o których nie wiemy, ale wiecie państwo, to tak jak 300 lat temu, jakbym spytał kobietę, czy by chciała głosować, to bym dostał w twarz. Bo bym ją obrażał. A dzisiaj bym też dostał twarz dokładnie odwrotnego powodu. To są te zmiany kulturowe. Patrzmy, co się dalej dzieje. Mianowicie rok 2020. Trzecia, największa zmiana, która brzmi musisz inaczej, żeby przeżyć. I teraz patrzcie się. 1500 można inaczej. 1850 są sposoby i środki, by było więcej. Wszyscy myśleli, że dzięki temu będzie lepiej. No oczywiście nie dla wszystkich, ale tak myślano. A teraz uwaga, dzisiaj, czy ci się podoba, czy ci się nie podoba, jeżeli nie zmienisz sposobu myślenia, podejścia do wielu rzeczy, niestety zapłacisz frycowe. A teraz okrutna prawda. Natura sama w sobie jest taka, że kompletnie jej nie interesuje jednostka. To, co się stanie ze mną, z tobą, natura na to nie patrzy. Naturę interesuje tylko co? Żeby gatunek przeżył i to przeżył najlepiej, jak tylko może. Dlatego my ludzie, kiedy pojawiają się nasze ambicje, kiedy się pojawiają nasze chęci, kiedy kochamy i chcemy, żeby nasze dzieci były bezpieczne, to jest pewien rodzaj sztuczności, jeżeli chodzi o działanie gatunku. Zapraszam do książki Sapiens na przykład. A w materiałach, które będziecie Państwo mogli otrzymać, jak zostawicie wizytówkę, to Wam prześlę tego typu informacje, gdzie można sobie tą wiedzę zdobyć, ale prześlę Wam też materiały bardzo konkretne na ten temat. I w momencie, kiedy ja chcę zadbać o to, żeby ze mną było lepiej, to pamiętajmy o tym, że ja mogę się jedynie dostosować do natury, uwzględnić ją, natomiast nie mogę oczekiwać tego, że natura o mnie zadba, bo natura mówi I don't care, czyli mnie to nie interesuje, co się z Kowalskim albo z panią Nowak stanie. Naturę interesuje to, żeby gatunek ludzki albo w ogóle natura jako taka przeżyła. Nazywa się to systemem antykruchym. Czym większe zmiany, tym system bardziej się dostosowuje, ewoluuje, ale jednostka w tym wszystkim niestety nie bierze udziału. I teraz uwaga. Jest rok 90. Co się dzieje w Polsce? No, zmiany społeczno-polityczne. Na rynku popyt ogromny, bo brakuje wszystkiego. Podaż jest jakaś. Przez następne 18 lat co się dzieje? Rozwijamy się. Rośniemy. Popyt rośnie. Ale co się dzieje z podażą? No, podaż rośnie o wiele szybciej. Widzimy to? I jest rok około 2007. Krzywe popytu i podaży powolutku się schodzą. Coraz niższa marżowość. Ludzie zaczynają narzekać. O cholera, to nie jest tak, jak było w latach 90. Zaczynamy opowiadać głupoty typu Kowalski obniżył ceny, jak on tak mógł, niszczy rynek. Po czym ty sam też to robisz. Mówimy na przykład do kogoś, od kogo kupujemy, ktoś, kto on nas kupuje, jak on się zachowuje, zbija ceny, kopie mnie, wydusza. Po czym jak my idziemy kupować, to co robimy? Dokładnie to samo. To jest hipokryzją. Ale dlaczego to robimy? Bo nie mamy wiedzy, jak to robić efektywnie. W związku z tym wyciskamy, zwracamy uwagę na takie bzdury jak cena, gdzie wyobraźcie sobie poza Europą, no dzisiaj Polska już jest na innym etapie. Polska jest najbardziej rozwiniętym krajem w Europie, jeżeli chodzi o wiedzę dotyczącą tego. To w ogóle nie ma porównania do Europy na przykład zachodniej. Europa Zachodnia jest najbardziej zacofana, oni w ogóle tego nie rozumieją, to u nich to w ogóle nie istnieje myślenie w tych kategoriach, jak my tu rozmawiamy, tak? A ja pracuję z wieloma firmami, pracuję z tysiącami ludzi, więc ja mam osobiście przekrój, no ale to już dzisiaj na świecie jest ogólna wiedza, jak ktoś myśli o współpracy z Niemcami, z Francuzami, z Duńczykami i tak dalej, no to na świecie pojawia się taki uśmiech politowania pod tym cholera, ale będę miał jazdę teraz, nie? Bo po drugiej stronie nie rozumieją podstaw. Tak to się dzieje. W Polsce już jest inaczej, ta wiedza jest na zupełnie innym poziomie. Ale to już George Friedman napisał, że możecie Państwo sobie przeczytać książkę 100 lat później Friedmana, to ten Friedman, który przewidział, że Krym zostanie wzięty, że Rosja napadnie i tak dalej, jego teraz cytują, on napisał, że będzie 5 krajów, które będą jakby rozdawać karty na świecie przez najbliższe kilkadziesiąt lat i to jest Japonia, Indie, Turcja, Polska i Stany Zjednoczone. I tak powolutku w tym kierunku się to toczy. Zauważyliście, nie uwzględnił nawet żadnego kraju Europy Zachodniej, dlatego że tam następuje degradacja. Wyobraźcie sobie, że ponad 40% gospodarki niemieckiej jest na skraju niewypłacalności, na skraju bankructwa. To są małe i średnie firmy. O tym my nie wiemy, bo o tym się nie komunikuje. Bardzo dobrze, bo jakby tak w media poszło i tak dalej, to jest niedobrze. Ale tak to się dzieje. I teraz uwaga, przychodzi rok 2008 i następuje przecięcie się krzywych podaży popytu. A co było w 2008? Kryzys. I wszyscy mówili, o, jest teraz kryzys, dlatego nie ma marży, poczekamy, jak wróci. Wróciło? Wielkie marże wróciły? Nie, bo gdyby nie było kryzysu, dokładnie byłoby to samo, bo popatrzcie się, przecież te krzywe by się przecięły bez względu na to, co by było na świecie. Zgadza się? Bo to jest trend. Tak się dzieje w każdym kraju transformowanym. Na przykład tak się dzieje teraz w Rumunii. Dlatego Polacy inwestują w Rumunii. A dlaczego Hiszpanie inwestowali w Polsce? Dlatego, że u nich, jak generał Franco odszedł, było dokładnie to samo, co u nas się działo później, a teraz się dzieje w Rumunii. I po trochę w Bułgarii. Tylko tam jest duża korupcja, więc trochę tak jak w Ukrainie było, rozwój nie mógł następować. Ale popatrzmy się na to, jaką wiedzę trzeba było mieć, żeby sprzedać lodówkę. Jak miałeś lodówkę do sprzedania, lodówek na rynku było 100, a kupujących 120. Jaką wiedzę trzeba było mieć? Dlatego się spotykamy dzisiaj. I jak tu przyjechałem w 2005 roku do Polski, to mówiłem o pewnych rzeczach, które trzeba wziąć pod uwagę, to patrzyli na mnie, bo to było ciekawe, ale po co mi to? Dzisiaj bijemy rekordy tysięcy ludzi, którzy przechodzą przez naszą rękę w naszej firmie, dosłownie. A to jest związane z tym, że ludzie teraz rozumieją, jakie to jest istotne, a ta wiedza u nas jest. I właśnie się z Państwem tą wiedzą dzielę dzięki RemaDays i organizatorom. Co się zmieniło w związku z tym, jak się przecięła krzywa podaży popytu? Zmieniło się wszystko, bo się zmieniły podstawowe zależności. Nagle się okazuje, że trzeba mieć inną wiedzę i działać inaczej. No i teraz jest pytanie, takie bardzo krótkie. To co się zmieniło, jeżeli na rynku jest 120 lodówek i 115 kupujących? No, co trzeba zrobić? Obniżyć cenę, nie? Jest to najgorsza rzecz, jaką można zrobić. I teraz jest pytanie, to ile lat Europa Zachodnia była w sytuacji, kiedy popyt jest wyższy, kiedy podaż jest wyższa od popytu? Czyli ta trudna sytuacja. Wiecie od kiedy? Od lat 90. Europa Zachodnia nie uczyła się sprzedawania, ponieważ do lat 90. popyt był wyższy w Europie niż podaż. Niemcy się nie uczyli sprzedaży także na zewnątrz, dlatego że pracowali w klastrach i oni mieli reprezentację, która to robiła. Jak się klastry porozpadały, bo młodzi Niemcy powiedzieli, nie będę kupował od Niemca za 3 razy wyższą cenę, tylko kupię w Bantustanie dzięki internetowi, klastry się rozpadły i nagle Hans albo Helmut po 50 latach w biznesie stoi na środku i on nie ma pojęcia, jak sprzedawać. I właśnie to się dzieje dzisiaj z Niemcami. Dlatego są w tak tragicznej sytuacji. Proszę Państwa, jeżeli walczymy ceną, ja przeskoczę slajdy, bo one nie są tak istotne, to znaczy wprowadzamy destrukcję. No i pytanie, a jak walczyć? No i teraz jest takie pytanie. Tematem dzisiejszym jest odkrycie koła. Czyli marketing jaki? Relacyjny. Co to jest marketing relacyjny? Marketing relacyjny to jest 75. nazwa dokładnie tego samego, co od 4000 lat na świecie istnieje. A brzmi to następująco. Mianowicie, popatrzcie. To są najnowsze pozycje. Ponieważ natura jest antykrucha i my żyjemy w chaosie, w chaosie, który zaczęto opisywać, to jest Kotlera i książka, nie tylko jeszcze jego partnera, a najważniejsze w marketingu, zapamiętaj sobie, to jest pozycjonowanie, positioning. Nie mylmy tego z pozycjonowaniem strony internetowej. Pozycjonowanie w głowie klienta. A co to jest content marketing? To jest dawanie klientowi pewnych informacji, dzięki temu on zdobywa szacunek do ciebie, bo masz wiedzę, bo masz coś, czego on nie ma i mu to dajesz, pokazujesz. Dajesz mu to za darmo, bo tak świat dzisiaj wygląda, że to chce za darmo. Ale ponieważ wszyscy to robią, w pewnym momencie ci, którzy dają za darmo, ale pozycjonują się w głowie klienta jako ci, którzy są faktycznymi fachowcami, nie od produktu, nie od usługi, ale od tego, o czym za chwileczkę powiem, co jest kwintesencją w ogóle działania z drugim człowiekiem, jeżeli na rynku produktów jest więcej niż popytu, niż kupujących. To jeżeli dodamy do tego jeszcze wzmocnienie, ostatnia pozycja, słynny Seth Godin, który napisał fioletową krowę w marketingu, Państwo jesteście, pewnie to znacie. All marketers tell stories, czyli wszyscy, którzy chcą być na rynku, opowiadają historię. Dlaczego? Bo dzisiaj klient chce wiedzieć dwie rzeczy. Chce odpowiedzieć sobie na pytanie następujące. Uwaga, gdybym miał skończyć, mogę to powiedzieć, wyjść, a wy jakbyście to zinternalizowali, to powiedziałem wam najważniejszą rzecz, według mnie. Otóż klient musi od was dostać coś, co nie będzie odpowiedzią na pytanie, to co mi dasz, bo potrzebuję produkt. To nie będzie rozwiązanie jego problemu, bo to za mało. Tylko on dostanie odpowiedź na pytanie, czy ty jesteś partnerem dla niego w tym, aby on mógł, i teraz popatrzcie, a, rozwijać swoją firmę, b, mieć większy zysk w danym obszarze lub w całości firmy, c, być bardziej bezpiecznym, co się po angielsku nazywa longevity, czyli bezpieczeństwo biznesowe na dłuższą metę, bo można dzisiaj sprzedać 100, a paść jutro, tak? Bo można naobiecywać różnych cudów klientowi. I jest czwarta kategoria, która jest kategorią, o której my już wszyscy wiemy, ale ciągle nie uczymy się wciąż, jak ją realizować. To jest, jak pomóc naszemu klientowi żyć spokojniej. Bo, popatrzcie, pokolenie YZ to jest pokolenie, które mówi, ja nie godzę się na to, żeby zapierniczać od rana do wieczora. Zgadza się? To jak to zrobić? No ale jak się teraz to ma do następującej rzeczy? No ale, panie Krzysztofie, pan tu mówi z jednej strony, że jest chaos i teraz będzie chaos, jest jeszcze większy, a z drugiej strony mówi pan, jak osiągnąć spokój. To zadam wam pytanie, czy kapitan statku pływający między Chile a Argentyną, gdzie jest non-stop sztorm w kategoriach Bałtyku, jest w stanie osiągnąć spokój? No, nasz marynarz mówi co? Oczywiście, że tak. Pod warunkiem, że nie będzie wychodził codziennie na pokład, mówił, niech szlak trafi, znowu sztorm. Och. Rozumiemy? Ale jak on będzie non-stop wychodził, mówi, znowu sztorm. No to powiemy, że on jest idiotą, nie? Nie, on mówi, jest sztorm, ja go akceptuję. I teraz moje pytanie brzmi, to jak on musi zacząć myśleć, żeby w pewnym momencie zaadaptować ten sztorm i osiągnąć spokój, pomimo tego, że rozgwizdzia jest dookoła jak jasna cholera. I to jest odpowiedź na pytanie, którą powinniśmy sobie zadać w biznesie oraz powinniśmy pomagać naszym partnerom na to pytanie odpowiadać. I teraz patrzcie się, co ja powiem. Kto z was wie, co to jest lean management? Nie mówię o definicji, ale generalnie o co chodzi. Lean management. Czyli boimy się podnieść rękę? No ludzie, nie mówcie, co jest. Kto słyszał, co to jest lean management? Mniej więcej.
Odchudzanie.
Zarządzanie takie, czyli optymalizacja wszystkich procesów. Słyszeliśmy to? A słyszeliśmy coś takiego jak JIT, Just-in-Time Delivery? Wiecie o tym, że to są wszystko farmazony? To jest wymysł, który zaistniał na rynku na zasadzie sinusoidy, która wywaliła sufit, bo ktoś wpadł na fajny pomysł, po czym zarówno JIT, jak i Lean Management jest dzisiaj największym zagrożeniem, jakie sobie można wyobrazić, bo nie ma w nim czegoś, co jest fundamentem istnienia w chaosie. To jest redundancja. Jedno z pięciu elementów antykruchości. A redundancja to jest budowanie stref buforowych, czyli zapasów. A Lean Management tego nie bierze pod uwagę. Owszem, teraz zaczyna się budzić i mówić, no to my to weźmiemy pod uwagę. Dobra, ja nie powiedziałem, że w Lean Management nie ma elementów pozytywnych, że myśmy z tego czegoś nie wyciągnęli. Ale dzisiaj mamy problem z Europejczykami, którzy kompletnie nie rozumieją, mówię o zachodniej oczywiście Europie, kompletnie nie rozumieją, że wymaganie od człowieka w chaosie, że on ma ci dostarczyć to na 5:37 we wtorek 13 tam marca, jest z założenia bezsensem. Dlatego, że tak usztywnia wszystko, że jeżeli ty się spóźnisz i nie dowiedziesz, to jemu się sypie wszystko. W związku z tym dzisiaj systemy trzeba budować jakie? Zwinne, tak jak są projekty zwinne. Dzisiaj praca z klientem powinna iść w kierunku takim, w którym my mu pomagamy osiągać spokój nie dlatego, że mu dostarczamy dokładnie to, co chce teraz, kiedy chce i tak dalej, tylko budujemy z nim system, w którym niezależnie od tego, co się wydarzy, on nie przegrywa, idzie do przodu, a my w tym wszystkim współuczestniczymy. Jak się zastanowicie na zdrowy rozsądek, to powiecie, cholera, to mi zgrzyta, no bo to nie jest to, co słyszę dookoła. Ale z drugiej strony jest to niezwykle logiczne. A zadam wam pytanie, a co się dzisiaj wydarza wszędzie dookoła? Co się stało z dostawami? Czegokolwiek. A teraz zadam wam pytanie. Wróćmy sobie do prehistorii. O której godzinie odjeżdżał autobus w Afryce 48 lat temu? Proszę? Nie? Nie ma pan wiedzy? Ktoś wie? Aż się zapełnił. To jest odpowiedź jedyna. Aż się zapełnił, nie odjedzie, póki się nie zapełni, bo nie ma sensu, żeby odjeżdżał. Ale ktoś powie, no zaraz. Ale w tym autobusie jadą ludzie, którzy gdzieś coś tam mają zrobić po drugiej stronie, 500 km albo 1000. Ba, wiozą jakieś części dla gościa, który ma je odebrać. No ale on tam co? Ile będzie czekał w związku z tym? Dzień? Dwa? My, Europejczycy, się denerwujemy. Jak tak można czekać? Co to jest? Przecież to jest nie w porządku i tak dalej. A Afrykańczyk na to popatrzy, albo Arab, albo Azjata, ponieważ oni są wychowani w świecie polichronicznym. Traktują czas kompletnie inaczej niż my, ponieważ natura jest polichroniczna. To my monochroniczność zbudowaliśmy sobie, czyli traktujemy czas liniowo i dlatego mamy kłopot w zaadaptowaniu się do czegokolwiek. I my mamy ten rozgwizdziaj, który Państwo żeście widzieli. Ja nie postradałem zmysłów, ani nie przyszedłem do Państwa filozofować. Ja mam odwagę mówić Państwu o rzeczach, o których większość Państwu nie powie w Europie, dlatego że ta wiedza jeszcze tu nie doszła. A ktoś zapyta, człowieku, ty walisz w kosmos, dlatego że ty tu nie jesteś w stanie z takim myśleniem się utrzymać. Przepraszam bardzo, od 16 lat utrzymuję się, przez nasze ręce przeszły tysiące firm w Polsce. I zapewniam Was, że ich poziom dostosowania się do tego, co się dzieje tutaj i teraz, nie mówię tu w Polsce czy w Europie, tylko w ogóle, jest inny. Nie trzeba strasznie dużo. The journey of the thousand miles starts with one single step. Wyprawa tysiąca mil czy kilometrów zaczyna się zawsze od pierwszego kroku. Jeżeli to dla Was w tym momencie jest ten pierwszy krok, że to słyszycie, nie zignorujcie tego. I teraz jest pytanie, no dobra, ale co z tym kołem i co z tym marketingiem? No teraz, jak żeśmy to usłyszeli, to może powoli jesteśmy gotowi do tego, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, to jak z tym klientem pracować. Bo jak ja do niego przyjdę i on powie, proszę pana, ja potrzebuję to w taki sposób, bo ja mam tak to poukładane, a my widzimy, że to jest po prostu bez sens, bo on układa wszystko po staremu, to ja mu nie mogę sprzedać swojej usługi, bo ja wiem, że jej nie dostarczy. To trochę tak, jak macie ERP-y w firmach. Ktoś wie, co to są ERP-y? Systemy wdrażane w fabrykach i tak dalej? Zazwyczaj fabryka. Wiecie Państwo, jak większość firm europejskich działa? Nie sprawdzając, jak firma jest do tego przygotowana, sprzedaje, podpisuje kontrakt, pisze tam 4-6 miesięcy wdrożenia, małym drukiem napisane pod warunkiem, że 4 razy w ciągu godziny dojedziesz do słońca i z powrotem, bo każdy ERP wdrażany jest minimum 1,5 roku, pod warunkiem, że firma jest do tego przygotowana mentalnie, organizacyjnie i tak dalej. I sprzedają na zasadzie takiej, jak już podpiszą kontrakt, to wejdą, to i tak się nie wycofają, bo im się nie będzie kalkulowało. I tak działa jeszcze nie spotkałem żadnej firmy ERP-owskiej, która tutaj działa inaczej. W Stanach Zjednoczonych, gdzie mieszkałem 20 lat, jedną z firm, którą miałem, to była firma, która przygotowywała firmy do wdrożenia ERP-a. Czyli ERP, żeby mógł sprzedać, to najpierw musi upewnić, że ktoś jest gotowy. I teraz Wasza rola jest taka, idziecie do klienta, zanim będziecie z nim pracować, trzeba upewnić się, że jego sposób myślenia pozwoli Wam z nim robić biznes, bo inaczej Ty mu sprzedasz, a on zaraz wytnie Ci strusia i Ci powie, spadaj na drzewo, bo ja chciałem tak, a to przyszło tak. Tylko, że on wszędzie indziej dostanie dokładnie to samo albo jeszcze gorzej w kategoriach porównawczych. Popatrzmy się teraz na następującą sprawę. Środowisko wokół nas się rozwija. To, co Państwo widzicie, to jest tak zwana spirala Gravesa. To są poziomy rozwoju ludzkości oraz poziomy rozwoju każdego człowieka. Po co ja Państwu to pokazuję? Ponieważ jeżeli pozostawicie wizytówkę, wyślemy Wam artykuł, który mówi o tym, dlaczego to jest jeden z kluczowych obszarów wiedzy, żebyśmy mogli egzystować, a przede wszystkim, żebyśmy mogli nasze dziecko przygotować, żeby rozumieć, co się dzieje w tym momencie na świecie. To jest ogromna zmiana. Słuchajcie, ktoś musiał się nauczyć obsługi komputera, tak? My się musimy nauczyć obsługi chaosu, bo inaczej będziemy cierpieć na każdym kroku. I teraz uwaga. Żyjemy w coraz bardziej skomplikowanym, współzależnym świecie. Dotyczy to praktycznie każdej dziedziny. Wbrew temu, co się nam wydaje, nie jesteśmy w stanie kontrolować tego, co się dzieje. Natomiast jesteśmy uczestnikami gigantycznej zmiany. Zmiany na myślenie holistyczne. W związku z tym, co po pokoleniu Z, jak to pokolenie myśli, zmiany dotyczące technologii, sztuczna inteligencja, która jest ogromną niewiadomą i powiem Wam, że świat będzie w ogromnym chaosie, dlatego że wynik tego, co przyniesie sztuczna inteligencja, dzisiaj nie jest znany, a przyspieszenie tego jest ogromne. To tak samo tak, jakbyśmy mieli na przykład, nie wiem, 5 krajów typu Rosja z tym Putlerem, tak? I nie wiadomo, kto kiedy kogo napadnie. Ale wiemy, że ktoś napadnie w jakiejś kolejności. I żyjemy w takim środowisku. Kolejna sprawa. Zmiany klimatyczne, populacja ludzka, wiemy. Nawarstwianie się zmian, przyspieszenie geometryczne, zmiany systemu wartości. Co jest ogromną zmienną. Patrzcie, jaki to jest system wartości. Jak przychodzisz do klienta, on mówi, pan mi dostarczy na czas. A on mówi, proszę pana, byłbym pana obraził, gdybym panu powiedział tak. Ja mogę z panem współpracować tak, aby pan osiągnął efekt biznesowy najlepszy z możliwych. Jednocześnie bajek panu nie będę opowiadał. Ktokolwiek przyjdzie i panu opowie bajkę, że panu będzie dostarczał na czas, chce z panem podpisać kontrakt tu i teraz i wyrwać od pana parę złotych, ale nie ma odwagi do tego, żeby panu to powiedzieć. Bo być może pan ze mną po tych słowach nie podpisze kontraktu. Ale wie pan co? Nawet jak pan ze mną nie podpisze kontraktu, mimo mojego przygotowania i chęci prawdziwego wsparcia tego, abyśmy mogli współpracować, żeby pan mógł osiągnąć to i to i to, między innymi dzięki współpracy ze mną, to ja wiem o tym, że za 2 lata mam zamiar też żyć. I bardzo proszę, serdecznie proszę o to, żeby pan zapisał sobie mój numer telefonu, bo kiedy okaże się, że to, co powiedziałem, tak się wydarzyło, nabierze pan do mnie zaufania i wtedy ja przyjdę, pokornie podziękuję za pana pokorę i będziemy współpracować, tym lepiej. Tak rozmawiacie z klientem? To już wiecie, jak ja rozmawiam z klientami. Tylko że statystyczna poziom sprzedaży w Europie jest między 5 a 12%. Skuteczność. Ja nigdy nie zszedłem poniżej 85%. I są osoby na sali, które to wiedzą i to czuły i widziały. Bo jestem taki fenomenalny? Nie. Bo używam narzędzi dokładnie takich, jak wam pokazuję. Ale teraz uwaga. Oczywiście, że dzisiaj na spotkaniu 1,5-godzinnym państwo nie zdobędziecie tej wiedzy, tak pójdziecie i będziecie to robić. To jest zaczyn. Każda konferencja to jest zaczyn do tego, żebyście państwo mogli w pewnym momencie powiedzieć, zara, nawet jak mi się wydaje, że facet jest kurde jakiś odjechany totalnie i tak dalej, może się trochę rozglądnąć. A ja wam przyślę parę artykułów i przyślę wam parę pozycji książkowych, żebyście sobie popatrzyli. Zmiany w obszarze komunikacji, to już znamy i tak dalej. Probabilistyka. Fundament tego, żeby można było dobrze współpracować z klientem. Wiecie, na czym ten fundament polega? Otóż, jeżeli budzicie się rano, tego uczą na marketingu, na studiach, co ja teraz mówię? A w ogóle tego uczą na studiach? Proszę państwa, Quest jest firmą, która wnosi wiedzę, która w Europie w praktyce jest nieznana. W Polsce jest już w tym momencie ponad 500 000 osób, która się z tym zderzyło, tak jak państwo się zderzacie. No, ja pomijam oczywiście kanały YouTube, które mamy, szczególnie ten kanał merytoryczny, biznesowy, bo drugi dotyczy języka angielskiego, Krzysztof Sarnecki, gdzie jest 10 milionów otwarć, więc ludzie się do tego garną. Tego się nie uczy. Ja państwu zostawię moją wizytówkę, nie będę wam rozdawał. Kto będzie chciał, ja stanę. Podziękuję ślicznie, jeżeli państwo ode mnie weźmiecie. A można się ze mną kontaktować. Będziecie chcieli zapytać o pewne rzeczy, jak najbardziej. Tak samo Renata, która jutro będzie miała. O której masz wystąpienie? Też o 14:30. Posłuchajcie Renata. Ona będzie mówić o czymś innym, ale będzie troszkę też nawiązywać do tego, co jest tutaj. Rano się budzimy. Czy jesteście państwo w stanie powiedzieć, jakiego rodzaju małe, dobre i niedobre rzeczy zdarzą się w tym dniu? Jesteście państwo w stanie to wymienić? Małe. Nie. Okej. Ale wiecie, że zawsze się takie odbywają? Zgodzimy się z tym? Że w ciągu dnia będzie kilka takich wydarzeń typu rozbije mi się szklanka, uderzy się tego, klucze mi spadną. Nie mówię, że spadną i wpadną mi do tej kratki ściekowej. Zdarzyło mi się tak kiedyś. A jak wyjeżdżałem na wakacje, ale dosłownie. Ale w ciągu godziny żeśmy to wydostali. A nauczyłem się przy okazji. Jutro występuję na konferencji Wodkan, słuchajcie, więc już będę mógł się pochwalić, że mam jakieś doświadczenia w tych ściekowych tych. Poważnie mówię, jutro w Szczyrku jestem i tam. Spotykam się dokładnie w tym samym temacie, co z wami, tylko będę spotykał się z właścicielami zarządzającymi takimi ogromnymi firmami. Oni tak samo się uczą jak wy. Dokładnie. Tylko są Polakami, w związku z tym się do tego garną. Tak? Do tego się garną. I teraz uwaga. to jeżeli się wydarzają w ciągu dnia rzeczy dobre i złe, to czy ma sens, żebyśmy się denerwowali, kiedy na przykład rozbije się szklanka? I tak się dzieje codziennie po kilka razy. Nie, że jedna szklanka, ale że dzieją się małe rzeczy. Na przykład zróbcie sobie, narysujcie sobie 4 kratki na ręce. Ja tak śmieję się, albo na karteczce w kieszeni. Jak cokolwiek się wydarzy, to sobie postawcie krzyżyk, mówi, o, już się jedna wydarzyła. Nie, żebyście czekali, ale się po prostu wydarzy, nie? To jak podejdziecie, jak zrobicie tą kratkę, robicie, to jak będziecie podchodzić do tego wydarzenia? O, jest, przewidziałem, jaki ja jestem przewidujący, nie? Nie będziesz się tak denerwować. Wiecie, jak kelnerzy ratują się, albo sprzedawcy w sklepach, jak mają przekrój klientów i ci klienci są, niektórzy są fenomenalni, wspaniali, inni są zwykli, a inni są tragiczni? Oni sobie rysują 4 kratki. Zakładają, że z 20 klientów 4 to będzie taki, którzy będą się zachowywać jak po chamsku. Jak taki wchodzi, się zachowuje po chamsku, to on mówi to, jak będę potrzebny tego, odwraca się, bierze sobie, rysuje kratkę, jeden już jest, jest tylko 3, nie czeka. To jest inżynieria, dawanie sobie rady z własną psychiką. To jest inaczej probabilistyka, która jest esencją, no nie jedyną, esencją kultur dalekowschodnich, esencją kultur takich jak Ameryka Łacińska, jak Afryka cała, kraje arabskie. My wysiadamy z samolotu i mówimy, jakie brzydkie, jakie szkaradne, jakie piękne, jakie wspaniałe, zajeżyste, do dupy. A wiecie, co mówi osoba spoza Europy, jak wysiada? U niego, u tej osoby jest myślenie procesowe. On myśli, co z czego wynika. Wysiada i mówi, ale inne, ciekaw jestem, z czego wynika, że takie zbudowali. Nie jest nam trochę głupio przy naszym myśleniu? Oni to mają kulturowo, dlatego oni są przygotowani do odnajdywania się w chaosie, bo oni w swojej kulturowości wiedzą, że dookoła zmienność jest naturalnością, a my traktujemy zmienność jak wroga. I dlatego pojawia się w pewnym momencie pytanie, jak sobie z tym dawać radę. No przede wszystkim zdać sobie sprawę, że tak jest. Myślenie probabilistyczne to są materiały, które Państwo dostaniecie. Przeczytajcie sobie Państwo to. I zapamiętajcie. Prawda? A jak kulturowo żeśmy się wychowali? Generalnie skupiamy się na tym, jak zbudować dla dziecka drogę, jak się zastanowimy. Oczywiście, no nie tylko to robimy. Ja szczególnie to teraz przeżywam, bo mam córeczkę, która ma rogi 3 miesiące. Tak? Więc patrzę na nią tym bardziej. To nie jedynie moje dziecko, ale... A co się tak pan na mnie patrzy? No młody jestem. No, no taka prawda. No. Jestem jeden z najmłodszych z was. Kto z was ma dziecko młodsze niż rogi 3 miesiące? Jest tu ktoś taki? No. To niestety ja wam skaczę po piwo, no. Okej? Okay? Co jest odwrotnością kruchości? Jak coś jest kruche, to co jest odwrotnością kruchości? Głośno. No. Czego my żeśmy się uczyli? Że odwrotnością kruchości jest? Coś twardego? No właśnie, coś jest, jak coś jest twarde, to właśnie jest kruche, tak? Elastyczne, ciągliwe. Proszę Państwa, to nie jest odwrotność kruchości. Gdyby tak było, to by natury już dawno nie było. Ponieważ każda elastyczność ma swoją granicę, zgadza się? Odwrotnością kruchości jest antykruchość. A wiecie, co to znaczy? Wysyłasz paczkę na poczcie i piszesz na niej. Proszę tą paczką rzucać jak najwięcej, bo czym więcej zmian ta paczka doznaje, tym więcej turbulencji, tym to, co jest w środku, rozwija się jeszcze lepiej. Wy się śmiejecie? Tak dzisiaj buduje się firmy. Na 5 elementach. Na redundancji, czyli na budowaniu zapasów w newralgicznych punktach kluczowych, nie wszędzie, bo jak wszędzie, to jest nieekonomiczne, niebezpieczne. Na nielinearności, to jest z tym pływaniem, z tą komunikacją, z tym wszystkim, co w materiałach będziecie mieć. Ja też będę mówił w piątek, mam o, chyba jestem o 12 godzinie. Mam negocjacje, tam będę mówił dużo o właśnie komunikacji i tak dalej. Podam 4 takie przypadki, 4 inżynierie negocjacyjne. A oczywiście sprzedażowe, takie, które wam się w biznesie. Kolejna rzecz to jest opcjonalność, żeby ustawiać tak firmę, żeby nie musieć, ale móc. Kolejna to jest asymetria, czyli budujesz firmę, w której masz relatywnie niską inwestycję, ale masz szansę na większy zysk, niż masz taką firmę, że wiadomo, że jesteś skazany, zysku większego nie będziesz mieć, ale bardzo dużo inwestujesz. I tu jest asymetria tak zwana pozytywna i negatywna. I najważniejsza rzecz w chaosie, obok nielinearności, to jest mniej znaczy więcej. Czyli potrójne prawo Pareto. Co jest odwrotnością antykruchości? Trwałość, solidność, wytrzymałość, siła systemu, odporny? Nie. Jest. Co? Antykruchość. No i teraz jest pytanie, co to jest antykruchość? Mianowicie, przeczytajmy sobie to. Proszę Państwa, cała natura jest antykrucha. Mogą wyginąć gatunki, na przykład my, ale natura jest tak zbudowana, że to jeszcze bardziej wzmacnia. Zauważcie, giną najsłabsi, tak? Ale pozostają najsilniejsi i oni się mnożą, więc system jest jeszcze silniejszy. Natomiast jeśli chodzi o firmy, to pytanie brzmi, czy my tymi kategoriami myślimy. Dawniej trzeba było solidnie budować firmę, rozwijać ją. Dzisiaj, jak nie masz trzech kierunków działania firmy, jesteś bardzo zagrożony. Dawniej dywersyfikowało się działalność tylko wtedy, kiedy już się tak rozbudowało jedną gałąź, że miało się nadwyżki. I wtedy się inwestowało je w inny kierunek. Dzisiaj, nawet jak masz kiepsko w biznesie, i tak szuka jeszcze dwóch innych dróg, a jednej przynajmniej działania. Możesz to zdywersyfikować na poziomie obszarów działania, kanałów dystrybucji, ale część z Państwa może słyszała, jak jesteście w marketingu, o tak zwanej strategii błękitnego oceanu. To jest strategia, która powoduje, że wpływasz na oceanach błękitnych, gdzie nie ma konkurencji. Albo prawie jej nie ma. Dlatego morze jest niebieskie, a nie czerwone od krwi, gdzie się wszyscy napierniczają. I takim czymś jest Cirque du Soleil, który zbankrutował, mimo tego, że to była strategia błękitnego oceanu, bo nie przewidział pandemii. Ale to jest skrajna sytuacja. To jest maks. Ale są firmy, które przeżyły dlatego, że miały zróżnicowanie. My jesteśmy taką firmą. Tak? My tak samo podlegamy prawom rynku. I w pewnym momencie cały nasz konsulting na 3 miesiące zamarł. Ale ponieważ my mamy inne gałęzie, nawet obroty nam nie spadły. Pytanie brzmi, a gdzie jesteś ty? Ale teraz uwaga, bo tu jest ten moment. On jest trudny. Kochani, nie można zajść w ciąży tylko troszeczkę. Nie dostaniesz nagle pigułeczki, powiesz, już wiem, pójdę i teraz będę robił miliardy. Albo miliony, albo setki tysięcy. To jest zaczyn do tego, żeby zrozumieć, że jeżeli twój klient nie dostaje od ciebie informacji idącej w tym kierunku, żeby rozumiał te rzeczy, a większość, z którymi się spotykacie, tego nie wie, nie będziecie na dłuższą metę sprzedawać, ponieważ wartość, którą wnosicie klientowi, będzie dokładnie tym samym, co te większość stoi, z której przyjdę, mam produkt. I w związku z tym narazicie się na co? A ile to kosztuje? Dlatego podpowiem Wam jedną rzecz. Owszem, powiecie, to jest cwane z punktu widzenia mojego, ale uczciwe. Każdy, kto będzie chciał, weźmiecie sobie moją wizytówkę, możecie do mnie wysłać, zostawicie swoją wizytówkę, dostanie pakiet artykułów, w których będzie tego typu wiedza, że jak przyjdziesz do klienta, szczególnie jako marketingowiec, będziesz mógł mu to wysłać, zanim się z nim spotkasz, żeby mógł porozmawiać sam ze sobą w obliczu tego, o czym teraz mówiłem, bo to jest nieuniknione. Dzisiaj klient będzie wiedział, że to istnieje. I dzięki temu to wpłynie na ciebie. Dlatego, że klient mówi, to on mi to dał tę wiedzę. A oprócz tego w tych materiałach macie odpowiedź na pytanie, dobra, to jak z tym klientem rozmawiać? I teraz uwaga, idziemy dalej. Nielinearność, redundancja, asymetria, małe to sprawne. No i mamy nasz chaos. To jaki ten chaos jest? Czy on musi być taki, że mamy się go bać? czy możemy inaczej na ten chaos popatrzeć? Koncentracja. Macie to, co w marketingu. Popatrzcie się. Idziecie do klienta i rozmawiacie z klientem i klient mówi, proszę pana, ja potrzebuję coś. Co na przykład potrzebuje? Potrzebuję zrobić ulotki reklamowe. Albo potrzebuje zbudować stronę internetową. Albo potrzebuje dostawę takiego i takiego produktu. A ty zamiast wyciągnąć katalog i położyć mu i powiedzieć mam, mówisz do niego tak. Proszę pana, proszę pani, gdybym w tym momencie wyciągnął katalog i pokazał panu, że mamy produkty, po tym, co rozeznałem, po tym, co się dzieje w naszej branży, byłoby to w pewnym sensie z mojej strony nieuczciwe. Ponieważ pan popatrzy się na ten produkt, powie pan, że on jest taki albo inny, ale na dłuższą metę będzie pan się zderzał dalej z tymi samymi wyzwaniami, które były, a one będą narastać. Co pan ma na myśli? Ponieważ kiedy przyjrzałem się w tym, w jaki sposób państwo pewne rzeczy robicie, widzę w tym mądrość, historię, doświadczenie, jednocześnie widzę także tematy, które narażają was na ryzyko. Najprościej jest panu sprzedać produkt. Pytanie brzmi, czy to panu naprawdę pomoże na dłuższą metę? Co by klient na to powiedział? Wiecie, jakie macie myśli? Ja wam powiem statystycznie. Większość zaś powie, że ja tak klientowi powiem, to powiesz, że się mądrze i on nie będzie chciał ze mną rozmawiać. Jeżeli tak myślisz, to znaczy nie masz żadnego doświadczenia. Są dwa punkty. Nawet Niemiec, albo Francuz, albo Duńczyk, czy Austriak tak nie powie, bo będzie zaskoczony i mimo wszystko będzie z tobą rozmawiał i nawet jak ci chwilowo powie nie, to zostanie mu w głowie to, co powiedziałeś. W związku z tym spozycjonujesz się w jego głowie inaczej niż wszyscy inni, a nie jak ktoś, to położył na stole kontrakt, propozycję, ofertę i tam od razu patrzy cena, no następny bolek. Mam jeszcze 7 takich. Chociaż dzisiaj może już nie być 7, bo brakuje. Więc to jest taka rzecz, która może nas trochę rozbestwić. Tak jak rozbestwiły nas dopłaty, które były oczywiście jak najbardziej na miejscu i bardzo w porządku, żeśmy je dostali, ale zauważcie, one zbudowały w naszej artykuł, na ten napisałem, w naszej głowie taką świadomość, że jak będzie bardzo źle, to kto nas uratuje? Państwo, jak pojedziecie do Norwegii, pojedziecie do Niemiec, pojedziecie do Francji, pojedziecie do Stanów Zjednoczonych, to wcale ta pomoc państwa nie jest lepsza od naszego i państwo na pewnym etapie nie da rady i się nie da. To my musimy dbać o siebie. A to, czy dostaniemy jakąś pomoc i tak dalej, jest osobna rzecz. Proszę państwa, potrójne prawo Pareto. Jest taki 1% tego, co robimy, które decyduje o tym, co się dzieje z twoim efektem i uwaga, z efektem u twojego klienta. I do czego to prowadzi? Jeżeli jesteś w biznesie i w pewnym momencie jesteś u klienta, twoim zadaniem na dzień dzisiejszy jest wiedzieć, gdzie jest jego 1,4%, które będzie decydowało o tym, że on urośnie. Czyli jeżeli wchodzisz do restauracji i sprzedajesz szklanki, bo ktoś cię zaprosił, to twoją rolą jest przyjrzeć się, jak ta restauracja działa wcześniej i zorientować się, czy to, że szklanki ktoś dokupuje, nie wynika z tego, że procesy są tłukliwe ponad miarę. W związku z tym lepiej jest poprawić procesy w tej restauracji, niż sprzedać szklanki. Ktoś powie, panie, ale jestem w biznesie szklanek. Tak jak do nas inicjalnie cała masa naszych klientów tak mówi. A ja wtedy mówię, jak będziesz sprzedawać szklanki, to będziesz też wegetarianinem. Dlaczego? Bo będziesz wegetować. To twoją rolą, to jest elementem tej kultury, którą my Polacy powinniśmy teraz budować, bo będziemy, my już jesteśmy w forpoczcie Europy, to generalnie świat już o tym wie. Takie rzeczy, jak się dzisiaj dzieją, to co my robimy w związku z Ukrainą, jak my pomagamy i tak dalej, to jest coś niesamowitego, to powiem wam, nie trafia na grunt, o cholera, nie wiedziałem, że istnieje Polska. To my mamy takie wyobrażenie. W krajach arabskich Polska to jest kraj, typ ikony, tak? Na przykład jeśli chodzi o kosmetyki. To jest ikona. Ja nie mówię, że Polska jest tam numer jeden na całym świecie, ale to nie jest zaskoczenie, że Polska ma potencjał. Natomiast to, jak my się zachowujemy w tym momencie, to jest ogromne zaskoczenie. To świat nas autentycznie podziwia. Ale ty musisz mieć odwagę skonfrontować swoje wyobrażenie z tą rozmową z klientem, on chce, to mu dostarczam, z tym, że niestety na dłuższą metę nie będziesz sprzedawał. Nie da się. Ponieważ fundamentem marketingu relacyjnego jest zmiana relacji ze sprzedawania na powodowanie, że klient będzie chciał kupić. A w związku z tym trzeba dostarczać mu rzeczy, które są dla niego kluczowe w rozwoju, bo dają mu zysk, dają mu bezpieczeństwo, rozwój i tak dalej. A w związku z tym ty musisz mieć wiedzę na ten temat, co klientowi będzie potrzebne. A jeżeli wiedzę, nie możesz pójść do 50 klientów w ciągu dnia, tylko trzeba przepracować sobie, że nie można iść do 50 klientów albo nie daj Boże wysłać 50 ofert, bo to niewiele daje, tylko trzeba spędzić czas, zainwestować czas na zdobyciu informacji, co faktycznie klientowi może pomóc. Ja biznesowo wychowałem się w Stanach Zjednoczonych, gdzie konkurencyjność jest taka, że nawet sobie człowiek nie jest w stanie wyobrazić, dopóki tego nie przeżyje. Tak? Wyobraźcie sobie, jak macie te stoiska i ktoś by chciał pójść do firmy i sprzedawać coś, sprzedać jakiejś sieci. Wiecie, ile statystycznie czasu zabiera, żeby się umówić na rozmowę? Zgadnijcie. Masz dobry produkt, bardzo dobry produkt i faktycznie masz i chcesz się spotkać, żeby przedstawić jakieś sieci. To ile czasu? To są statystyki robione na temat badania. Zgadnijcie, to jaka liczba? No ile dni? Proszę? 8. 8 miesięcy. To była statystyka. Znaczy, to jest statystyka. Znaczy, ona była kilkanaście lat temu. Tak? Ja teraz nie mam danych świeżych, ale jestem przekonany, że jeżeli oczywiście no, jest mniej produktów, są skrócone, to coś się może, to się mogło zmienić. Ale tak wygląda wysoka konkurencyjność. I teraz to, co ja do was mówię, jest trudne, bo jest pytanie, no dobra, ale Krzysztof, jak ja teraz mam pójść, co ja mam zrobić? Ja nie wiem, jak to ugryźć. No a ja ci powiem, nie zajdziesz w ciąży tylko troszeczkę, musisz zdobyć trochę wiedzy. Dlatego jak dostaniesz artykuły od serducha, macie kanał YouTube Krzysztof Stanecki, macie tam masę filmów, które o tym mówią. To jest wszystko bezpłatne. A co to jest dla nas? Content? Marketing, który dajemy za darmo. W związku z tym się pozycjonujemy w waszych głowach. W związku z tym statystycznie do czego budujemy sytuację? Do tego, jak będziecie chcieli wybrać firmę, z którą możecie się rozwijać, to mamy większe szanse, jeżeli to robimy, niż tego nie robimy. Ale gdybyśmy do was wysłali informację, ulotkę albo mailem, ofertę, że jesteśmy firmą konsultingową, albo nie daj Boże, że robimy szkolenia, robimy ich masę, tak? Tylko one są bardzo inne, bo to nie są szkolenia, są warsztaty prowadzone przez praktyków. To w ogóle, to nie mylcie, to nie są szkolenia, tak? No to jak byście na to zreagowali? No jak jedno z 50, nie? Rozumiemy? Popatrzmy się teraz dalej, mamy jeszcze 10 minut, ale w międzyczasie może ktoś ma jakieś pytanie, to niech podniesie rękę, ja przerwę i zaadresuję. Gdzie byście Państwo chcieli być na miejscu tego gościa? On idzie sobie po linii, tak? Po linie. Na dole jest przepaść. No jest to, co jest. Gdzie byście Państwo chcieli, żeby było Wasze dziecko? Gdyby to było Wasze dziecko, które tam idzie. W którym miejscu na tym obrazku? Proszę? No, tam w środku tej gbatwaniny. Rozumiemy? Patrzcie, jak się zmienia myślenie. Nagle się okazuje, że chaos jest dobry. To zdajcie sobie z tego sprawę, że człowiek, który myśli linearnie, liniowo, to dokładnie tak wygląda. To tak się dzieje. Zauważcie, że my, nasz organizm jest antykruchy. Jeżeli my stracimy nogę albo rękę, okazuje się, że po roku 96% ludzi żyje na tym samym poziomie szczęśliwości, czy jak tego nie mieli. Ostatnio mieliśmy Jasia Mele u nas, bo jest też questowcem. Marek Kamiński jest questowcem takich ludzi. Paweł Nastula jest questowcem. To są ludzie, którzy szkolą się w tych tematach, o których mówicie i też współpracujemy. Proszę Państwa, natura powoduje, że jak odejmie ci kawałek części mózgu, to druga przejmuje, tak? Jeżeli zażywasz małe ilości trucizny, to co się dzieje? Stajesz się odporny na truciznę coraz bardziej. Chyba, że ktoś ci da jaką dawkę? Ogromną, tak? Zauważcie, my żyjemy w takim świecie. W związku z tym pytanie brzmi, czy tak możemy budować firmy. O strategii Błękitnego Oceanu mówiłem, a teraz. Czy mamy wiedzę w kontakcie z klientem, wiedzę, która pozwala nam stymulować emocje klienta, kiedy jest ogromna zmiana i kiedy przychodzimy do niego i mówimy, proszę pana, gdybym panu teraz sprzedał te szklanki, to byłoby to po prostu w pewnym sensie nie fair. Ponieważ wiem pewne rzeczy, co do których jestem pewien, że jest zdecydowanie lepsza droga. Ostatnio zadzwonił do mnie klient i mówi, zapisuję na kompendium dwójkę, to jest taki program menedżerski, strategiczny. Mamy taki podstawowy program dla menedżerów, dla właścicieli firm, dla menedżerów w ogóle, nie tylko dla właścicieli firm. Kompendium MBA. I na tej dwójce, dwójka kosztuje 12 tysięcy złotych. I dzwoni do mnie nasz klient i mówi, Krzysztof, zapisuje siebie jeszcze jednego menedżera u mnie. A ja pytam się go, a ten menedżer to jak długo z tobą pracuje? Mówi, no niedawno go przyjąłem, ale chcę go tak rozwinąć, tak, bo on tam jedynkę skończył. A ja mówię, a on bierze udział w strategicznym zarządzaniu firmą? On mówi, nie, on jest dosyć świeży i tak dalej. To go nie zapisuj. Chyba, że masz tyle kasy, jak lodu, że chcesz na niego wydać. Są inne programy, dla niego są lepsze, ale nie u nas. Ale tak to wydasz niepotrzebnie 12 tysięcy, aby zapisał. To mnie się to kalkulowało, czy nie? Że mu powiedziałem, nie zapisuj? Bardzo się kalkulowało. I to chcemy zrozumieć. To jest tak zwane myślenie szerokokontekstowe. Ale teraz, jak komunikować trudne rzeczy klientowi, kiedy jeżeli on ma jakieś wyobrażenie, a przychodzi do niego jakiś ktoś, taki jak ty czy ja, i mówi mu, proszę pana, ja widzę pewne rzeczy, że to jeżeli pan zakupi ten produkt, albo będzie pan chciał zrobić w ten sposób, nie jest to najlepsza droga, to jemu tak zwany gadzi mózg i limbiczny mózg skoczy do góry. A jak mu skacze do góry, to co się dzieje z tym niebieskim logicznym? On zjeżdża w dół, zaczyna go tracić. Dlatego na egzaminach często traciliśmy wiedzę, nie wiedzieliśmy, co odpowiedzieć, mimo żeśmy się uczyli. Bo strach zjadł nam możliwość myślenia. Tego, żeśmy się uczyli w szkole? Tego? A to jest fundament. To jest taka wiedza questowa. Miliony ludzi w Polsce już w tym momencie ją mają. Właśnie dowiadujecie się. A dostaniecie materiał. Na YouTubie to jest też i tak dalej. Jak z tego korzystać. No to teraz jak pójdziesz do klienta i zaczniesz z nim rozmawiać transformacyjnie. Co to znaczy transformacyjnie? To znaczy w taki sposób, że klient zacznie cię postrzegać jako partnera. Okej? Okay? Czyli stajesz przed nim, nie masz, masz w głowie sprzedaż to, co klient mówi. Nie chcę. Tak? Ale w momencie, kiedy ty nie sprzedajesz, tylko włączasz mechanizm, który jest fundamentalnym mechanizmem zawodowej sprzedaży, komunikacji, negocjacji, zarządzania, czyli tak zwany mechanizm akceptacji, też dostaniecie artykuł na ten temat. To wszystko pigułki, które dają wam nagle otwarcie na takie rzeczy, które iskry wam w oczach będą strzelać. Dlatego mówię, kurczę, jakie to jest praktyczne, proste, to nie jest skomplikowane. Ja dzisiaj tylko daję zajawkę. To wtedy, kiedy klient czuje się zaakceptowany, na przykład klient mówi, panie, ale mnie się to nie podoba, co pan mówi, bo ja bym chciał taki produkt i koniec. A tym zamiast mówić, proszę pana, no ale wie pan, ja panu tłumaczę i tak dalej, bo ja panu zaraz powiem, a on nie chce. Ale jeżeli do klienta powiesz, proszę pana, wolę, żeby pan tak zareagował, nawet mnie wyrzucił za drzwi. Dlatego, że przecież to są emocje, kiedy przychodzi taki jak ja i pan mnie odbiera, tak jakbym pana teraz pouczał. Jednocześnie ja mam przed sobą taki dylemat. Albo dam panu coś, z czym nie będzie dobrze się czuł i dam panu za super cenę, tylko że zapłaci pan frycowe za 2 tygodnie albo 2 miesiące. Albo mnie pan wywali za drzwi dzisiaj, a za 2 lata będziemy współpracować, bo pan zobaczy, że nie chcę od pana kasy teraz za wszelką cenę, tylko ja chcę mieć kasę, tą, którą pan zarobi, a ja sobie wezmę od tego procent. Tak rozmawiamy z klientem? No i teraz jest takie pytanie, ojej, człowieku, kiedy ja nabędę takiej umiejętności? Wcale nie potrzeba 5 lat. The journey of 1,000 miles starts with one single step. Wyprawa, która ma 1,000 kilometrów, zaczyna się od ilu kroków? Od pierwszego. Okay? Jeżeli nikt mnie nie atakuje, bo go akceptuje, bo ten klient mówi, kurczę, nie zaatakował mu. Ja mu mówię, że go nie lubię, a on do mnie mówi, wolę, żeby pan tak do mnie powiedział. To przynajmniej jest otwarte. To wtedy co się dzieje? On mówi, chce kupić. Dlatego, proszę państwa, o, tutaj macie prąd strugowy. Tutaj jest brzeg morza, tak? Ja tu stoję, porywam je prąd, zamiast rzucać się tu, idę tam. Bo tu ten odcinek nie jest realizowalny. Ale my żyjemy cały czas w takiej ułudzie. Dlatego wysyłamy po 1000 ofert rocznie. Po czym modlimy się. Tak a propos, wśród materiałów dostaniecie tak zwany 5-etapowy proces sprzedaży, który sobie obejrzycie. I tam jest pokazane, dlaczego tak zwany 3-etapowy proces sprzedaży polegający na wysyłaniu ofert jest na dłuższą metę zabójstwem dla was. Dlatego jeżeli przeżywacie coś takiego, to najnormalniej w świecie płacicie frycowe za to, że tego nie wiecie. Nie ma, nie przepchniecie się z tym, jeżeli na rynku jest podaż wyższa od popytu. Nie ma możliwości, żebyście sprzedawali marżowo. Bez marży nie jesteście w stanie osiągnąć efektu. A to jest najprostszy sposób pokazania różnicy między linearnością i nielinearnością. Proszę pana, to co pan potrzebuje? Mówi ja sprzedający. Szklanki. A jakie szklanki? Kupujący mówi tak. A ile tych szklanek? No tyle. Na kiedy? Na wtedy. Sru oferta. To jest to, co powiem państwu, wiem z doświadczenia. Uprawia 90 kilka procent ludzi, którzy tam mają swoje stoisko. I to nie jest obraźliwe. To jest naturalne. Ale my się rozwijamy. Między innymi państwo tu jesteście. A co to jest? A to jest komunikacja taka, jak następuje. Panie Krzysztofie, słyszałem pana, co pan mówił. Ale powiem panu, nie podoba mi się to. Bo czy pan zrealizował odpowiedź na pytanie, co to jest ta sprzedaż relacyjna? Dlatego, wie pan, nie lubię pana. I tak naprawdę pana styl mi nie odpowiada. Ma pan krzykliwy głos, jest pan taki strasznie pewny siebie. W ogóle jest pan kontrowersyjny. Ja nie chcę z panem pracować. Na to mamy dwie odpowiedzi. Pierwsza na górze, najdłuższa, linearna, jest taka, no proszę pana, ale przecież ja nie miałem takich intencji. Proszę pani, ja tłumaczę pani rzeczy, które naprawdę są prawdziwe. Proszę pani, dlaczego pani tak mnie ocenia? No przecież tyle ludzi z nas korzysta. Proszę pani, przecież to jest wiedza ogólnie znana. To już w ogóle powiedzenie komuś ty głąbie, nie? Ale kiedy masz wiedzę i wiesz o tym, że ta linia jest najkrótszą linią do tego, żeby osiągać cokolwiek, a reprezentuje marketing relacyjny, to powiesz tak, proszę pani, zdecydowanie bardziej, ja już odpowiem na takie coś, zdecydowanie bardziej wolę, żeby ktoś, tak jak pani, powiedział mi bardzo wprost, jak się pani czuje. Jak klient takich rzeczy nie powie, ja nie jestem w stanie się rozwinąć. Z drugiej strony wiem, jakie to jest kontrowersyjne i tu się zgadzam, powiem pani, nie mówię, że co druga osoba, ale na sali nie jedna osoba mi coś takiego mówi. Dlatego, jeżeli dodatkowo pani nie lubi, nie kupuje pani mojego stylu, byłoby niegrzeczne, gdybym próbował cokolwiek w tym momencie jakby popychać w kierunku, żebyśmy współpracowali razem, bo pani nie chce wydawać pieniędzy na coś, z czym pani się niedobrze czuje. Dlatego powiem, że wyciągam wnioski i zastanowię się nad tym, jakby pani mogła mi powiedzieć może nawet troszkę więcej, co się pani nie podoba i tak dalej, po to, żeby następnym razem taka osoba jak pani mogła mnie postrzegać w inny sposób, a w międzyczasie, jeżeli pani pozwoli, prześlę do pani tylko parę materiałów, które nie są tak inwazyjne jak ja, nie są tak obrazoburcze, a jeżeli pani się zdecyduje, żeby się z nimi zapoznać, to ja będę zadowolony, że przynajmniej zrobiłem coś, w co wierzę i jeżeli pomogło innym, być może pomoże pani. Dlatego dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam serdecznie do tego, żeby pani otworzyła się na pewne elementy tego, o czym mówiłem, a ja się usuwam, bo byłoby niegrzeczne, gdybym próbował w jakikolwiek sposób cokolwiek kontynuować, jeżeli pani sobie nie życzy. Pytanie brzmi, jakie mam szanse współpracy z tą osobą? Proszę państwa, jak dla państwa liczba 96% brzmi? Nieźle? To takie są statystyki, kiedy stosujecie mechanizm akceptacji, kiedy stosujecie 5-etapowy proces sprzedaży. Dlatego skupiajmy się na rzeczach najważniejszych. Informacja na zakończenie najciekawsza. Żeby można było zmienić sposób myślenia, otworzyć się i dotrzeć do klienta, nie trzeba poznać tego wszystkiego, o czym mówiłem i nie trzeba nauczyć się tego wszystkiego, co ja tutaj prezentowałem w różnych urywkach. Wystarczy skupić się na ilu procentach, proszę Państwa? Na 4. Bądźmy tacy obiektywni. Na 4. OK? I teraz jest pytanie, a gdzie te 4% jest? Tu są moje wizytówki. Bezpłatnie dostaniecie Państwo materiał. Możecie wysłać do mnie maila i także zostawiamy, jest miejsce, Renata będzie zbierać Państwa wizytówki, jeżeli chcecie, żebym przesłał do Was materiał od razu. My nie będziemy się Państwu narzucać. Kontakt, jeżeli z Państwem będzie, będzie bardzo punktowy i kiedy usłyszymy, że Państwo sobie nie życzycie, nie ma żadnego problemu. Dziękuję serdecznie. Zapraszam jutro na spotkanie na 14.30 z Panią Renatą a Kozłowską, która tutaj jest, a ze mną w piątek o godzinie 12 będę mówił już o negocjacjach bardzo konkretnie, stricte na temat mechanizmów negocjacyjnych. Dziękuję ślicznie, jestem teraz dla Państwa, gdyby były jakieś pytania.